Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Od soboty strefa żółta będzie rozszerzona na całą Polskę. Wyjątkiem są 32 powiaty i 6 miast, które wejdą do strefy czerwonej z największymi restrykcjami. Decyzję ogłosił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.
Szef rządu wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim w związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce.
W czwartek odnotowane zostały rekordowe przyrosty 4280 nowych przypadków SARS-CoV-2 oraz 76 zgonów.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jesienna druga fala pandemii do nas dotarła i musimy się z nią zmierzyć w sposób zdecydowany, kategoryczny, ale jednocześnie korzystając z doświadczeń, które nabyliśmy wiosną.
Dlatego od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach żółtych na terytorium całego kraju. Oznacza to, że mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w środkach komunikacji miejskiej, w różnych miejscach, które są opisane szczegółowo w strefach żółtych. Jedną z przyczyn takiej decyzji jest fakt, że już dzisiaj w strefie żółtej mamy około 100 powiatów. To 1/3 kraju.
Szef rządu przypomniał, że w strefie żółtej obowiązuje też m.in. limit 75 osób na imprezach rodzinnych. Zaznaczył, że od przestrzegania tych zasad zależy skuteczność walki z koronawirusem. Premier zachęcił też seniorów do pozostawania w domach.
Obok obostrzeń rząd zmienił też strategię dotyczącą opieki nad chorymi na COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zamiast 9 wysokospecjalistycznych szpitali w kraju będzie 16 szpitali koordynacyjnych.
W całości będą zajmowały się leczeniem COVID-u. To jest konstrukcja nieco przypominająca poprzednie szpitale jednoimienne, ale są też pewne nowum, które dotyczą funkcji koordynacyjnej w tych szpitalach, dlatego szpitale poziomu trzeciego będą nazywały się szpitalami koordynacyjnymi. Ta liczba łóżek, która zwiększy się w wyniku tej operacji, ale również respiratorów, ale również personelu, liczba łóżek zwiększy się o blisko 4000 miejsc.
W sobotę rząd ma przedstawić kolejne zasady dotyczące walki z COVID-19, w tym także decyzje dotyczące funkcjonowania szkół w kolejnych tygodniach.
Ruszyła zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą, która ma na celu wypowiedzenie konwencji stambulskiej i zastąpienie jej konwencją praw rodziny.
W Sejmie został zarejestrowany Komitet Obywatelski. To oznacza rozpoczęcie zbiórki podpisów pod projektem, który zakłada wypowiedzenie ideologicznego dokumentu przez Polskę.
Miałaby go zastąpić konwencja, której celem jest ochrona rodziny i jej autonomii. Chodzi o wprowadzenie realnych i skutecznych rozwiązań antyprzemocowych.
Karolina Pawłowska, zastępca pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Tak dla Rodziny, Nie dla Gender, zwróciła uwagę, że konwencja stambulska wykorzystuje przemoc domową do forsowania radykalnych, ideologicznych rozwiązań.
Jak pokazują wszystkie dane, konwencja stambulska jest dokumentem, który nie realizuje tej ochrony przed przemocą i przeciwdziałania przemocy w sposób skuteczny, dlatego że w tych państwach, w których ten paradygmat walki z przemocą obecny w konwencji został przyjęty, odsetek przemocy wobec kobiet jest bardzo wysoki przy jednocześnie bardzo niskiej zgłaszalności tego typu wydarzeń do organów ścigania. Dlatego też właśnie celem naszego komitetu jest wypowiedzenie tego niebezpiecznego dokumentu i zastąpienie go pozytywną alternatywą, która w sposób skuteczny będzie chronić rodziny oraz wszystkich jej członków.
Komitet musi zebrać 100 tysięcy podpisów. Jego przedstawiciele chcą jak najszybciej złożyć projekt ustawy do Sejmu, aby ruszyły nad nim prace. Karty do zbierania podpisów znajdują się na stronie chrońmyrodziny.pl.
Nad konwencją stambulską pochyli się także Trybunał Konstytucyjny. Sprawdzi on zgodność dokumentu z ustawą zasadniczą. Wniosek w tej sprawie do Trybunału skierował premier Mateusz Morawiecki.
Senacka Komisja Ustawodawcza pracowała w czwartek nad zapisami noweli ustawy o ochronie zwierząt.
Pracą komisji przyglądała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W czasie posiedzenia przytoczone zostały ekspertyzy przygotowane na zlecenie komisji. Według jednej z nich ograniczenie uboju rytualnego jest niezgodne z przepisami unijnymi i polską konstytucją. Wątpliwości budzi także brak precyzyjnych zapisów związanych z wypłatą rekompensat. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj zarekomendował wycofanie się z zakazu uboju rytualnego na eksport. Jeżeli jednak, jak mówił, komisja i senat zdecydują o pozostawieniu zakazu, należy opóźnić jego wejście w życie przynajmniej do 5 lat. Ekspert zalecił także wydłużenie vacatio legis dla zakazu hodowli zwierząt futerkowych. To już drugie posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone noweli. W czasie pierwszego swoje zastrzeżenia przedstawili m.in. hodowcy zwierząt futerkowych, a także przedstawiciele związków kynologicznych i hodowcy drobiu. Kontrowersyjna nowela autorstwa PiS podzieliła senatorów partii rządzącej. Negatywnie oceniają m.in. szef senackiej grupy Prawa i Sprawiedliwości, senator Marek Martynowski.
Napięcia są na pewno duże. Czy to doprowadzi do rozłamu? Nie wiem. No to już naprawdę każdy senator powinien sobie sam odpowiedzieć, czy woli bronić i być lojalnym w stosunku do swojego ugrupowania, czy być lojalnym w stosunku do rodaków, rolników. No ja wybieram lojalność w stosunku do rodaków. Mimo, że w Prawie i Sprawiedliwości jestem od 18 lat, coś trzeba wybrać, tak? A dla mnie nadrzędną taką lojalnością to jest właśnie lojalność w stosunku do rodaków. Ja bym wolał, żeby ewentualnie ktoś się tym projektem zajął z rządu i napisał to od nowa.
Nad nowelą będzie pracowała Senacka Komisja Rolnictwa. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
ArcelorMittal Poland poinformował, że zamyka na stałe część surowcową w krakowskiej Hucie, czyli wielki piec i stalownię. Spółka zamierza skoncentrować produkcję surowcową w swoim oddziale w Dąbrowie Górniczej.
Decyzja związana jest z kryzysem, w jakim znajduje się europejskie hutnictwo w związku z pandemią oraz z wyzwaniami na rynkach stali. To m.in. spadek zapotrzebowania na stal czy rosnące koszty uprawnień do emisji CO2.
Szef Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland podkreślił, że priorytetem dla zarządu spółki będzie ochrona pracowników części surowcowej w krakowskiej Hucie. Według niego zamknięcie dotknie bezpośrednio około 650 pracowników.
Władysław Kielian, przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland w Krakowie, mówi, że to czarny czwartek dla hutników.
W tym przypadku dla nas to jest po prostu, no tak to określiłem, czarny czwartek, ponieważ to jest decyzja, która nam absolutnie komplikuje życie i nie wiemy, jak nawet w tej chwili, ani się jak się zachowamy, jak pracownicy to przyjmą. Na spokojnie będziemy w tej chwili się zastanawiać, co w tym przypadku robić, no bo to jest decyzja tragiczna dla nas. Myślę, że po prostu w tej chwili najważniejsze są najważniejsi pracownicy i nie przyjmujemy do wiadomości, żeby jakieś zwolnienia grupowe czy cośkolwiek w tym sensie, ponieważ to jest nie do przyjęcia.
Wielki piec i stalownia w krakowskim oddziale firmy zostały tymczasowo wyłączone w listopadzie ubiegłego roku z powodu m.in. spadku zapotrzebowania na stal. Obecnie część pracowników pracuje w innych zakładach, a inni są na postojowym.
Proces zamykania na stałe części surowcowej w krakowskiej Hucie ma rozpocząć się w październiku i potrwać kilka tygodni.
Polska musi aktywnie sprzeciwiać się celom klimatycznym, które mocno zaszkodzą polskiej gospodarce i przyczynią się do utraty wielu miejsc pracy. W ten sposób europoseł Grzegorz Tobiszowski odniósł się do decyzji Europarlamentu.
Parlament Europejski poparł podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 60% w porównaniu do emisji z 1990 roku. To więcej niż proponuje Komisja Europejska.
Na zaostrzenie zapisów tzw. pakietu klimatycznego zwrócił uwagę europoseł PiS-u Grzegorz Tobiszowski. Wskazał, że niemal wszystkie kraje Unii już mają problem, by uzyskać cel 40% redukcji do 2030 roku. A nakładane są kolejne obciążenia.
Z wyliczeń, które podała nam Komisja Europejska, bo bazuje na danych europejskich, jeśli wprowadzimy 50% limitu emisyjności, to w Europie straci pracę ponad 18% osób w sektorze wydobywczym. Jak wprowadzimy 55%, to będzie to ponad 49% osób straci pracę w sektorze wydobywczym. I mówimy tu o średniej europejskiej, a nie jest to rozłożone na poszczególne kraje i na poszczególne regiony, które są z danymi sektorami związanymi. A więc przed Polską wielkie wyzwania, wielkie dyskusje. Miejmy nadzieję, że korzystne, aby powstrzymać te cele, które bardzo mocno będą wpływać negatywnie nie tylko na Polskę, ale i inne kraje europejskie.
Europarlament chce, aby wszystkie państwa członkowskie osiągnęły neutralność klimatyczną do 2050 roku.
Przedstawiona przez Komisję Europejską w połowie września poprawka do prawa klimatycznego zakłada podniesienie celu redukcji emisji na 2030 rok do 55%. Ustalony zaledwie 6 lat temu cel po burzliwych bojach na szczycie Unii wynosił 40%.
Zmiany mają dotknąć m.in. unijny system handlu uprawnieniami do emisji, efektywność energetyczną budynków, OZE oraz normy CO2 dla samochodów. Ostatecznie o kształcie prawa zdecydują w negocjacjach państwa członkowskie i Parlament Europejski.
W Stanach Zjednoczonych odbyła się druga debata kandydatów na wiceprezydenta tego kraju. Wzięli w niej udział Kamala Harris z ramienia demokratów oraz urzędujący wiceprezydent Mike Pence, którego popierają republikanie.
Głównym tematem dyskusji była sytuacja związana z epidemią koronawirusa. Kandydaci poruszyli też kwestie związane z gospodarką kraju. Jak podają amerykańskie media, starcie Harris-Pence było bardziej kulturalne niż debata Donalda Trumpa z Joe Bidenem.
Podobnego zdania jest Jakub Mizera. Politolog zwraca uwagę, że dyskusja obojga kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych była merytoryczna i nie opierała się na emocjach.
Kandydatka demokratów aktywnie atakowała obecnie urzędującego wiceprezydenta o to, że jego gabinet oraz rząd nie zrobił wystarczająco dużo, zwłaszcza na początku pandemii, by powstrzymać szalejącego wirusa. Z drugiej jednak strony kandydat republikanów dość ostro wyrażał się o kandydacie na prezydenta Joe Bidenie, wypominając mu to, że jest człowiekiem prochińskim, można powiedzieć, w czym odniósł się do toczącego się obecnie sporu geopolitycznego między tymi dwoma mocarstwami, Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi, a także podkreślił to, że Joe Biden nic nie osiągnął do tej pory, że jest kiepskim kandydatem na prezydenta.
Na 15 dzień października planowana jest druga z trzech debat prezydenckich. Jak zapowiedziała amerykańska komisja do spraw debat prezydenckich, dyskusja odbędzie się w trybie zdalnym.
Pomysł ten jednak odrzuca urzędujący prezydent Donald Trump. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada.
Amerykańska tenisistka Sofia Kenin będzie rywalem Igi Świątek w finale turnieju wielkoszlemowego French Open. 21-letnia Amerykanka pokonała w półfinale Czeszkę Petrę Kwitową 6-4. 7-5.
Przeciwnik Igi Świątek w tym roku bardzo dobrze się spisuje na kortach tenisowych. W tym roku Amerykanka zwyciężyła w turnieju Australian Open.
Jednak zarówno dla niej, jak i dla Igi Świątek będzie to pierwszy występ w finale French Open. Przypomnijmy, że Polka do tej pory wygrała wszystkie mecze, nie tracąc ani jednego seta.
Finał French Open odbędzie się w sobotę. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.